ta książka jest też wyrazem panicznej potrzeby znalezienia jakiejś nowej, miłosnej czy erotycznej narracji i próbowaniem tych już istniejących. I mimo, że rzecz jest objętościowo nie gigantyczna, to jednak stanowi jakiś przegląd języków miłosnych, znanych narratorowi, ale takich, w których on czuje jakiś deficyt autentyczności, który wypróbowuje, ale cały czas nie jest w stanie się w swoim mówieniu i nazywaniu miłości wypowiedzieć. Znaczy, on cały czas czuje, że to nie jest on. Więc ta książka jest też próbą znalezienia wiarygodnego języka dla uczucia, które zawsze jest jednostkowe, które zawsze jest intymne, które wydaje nam się, że zawsze jest niepowtarzalne, a jednocześnie jest tak uschematycznione przez 2000 lat co najmniej istnienia literatury.
Trójka i Narodowy Instytut Audiowizualny przedstawiają.
Tadeusz Dąbrowski.
Bezbronna kreska.
Debiut powieściowy poety czytają
Julia Wyszyńska
i Dawid Ogrodnik.
Muzyka Piotr Pawlak oraz gościnnie Nina Nu, Michał Zygmunt i Paweł Gablik.
Fragment 14.
Do Megan zadzwoniłem przed 5:00. Ślęczała jeszcze nad projektem. Mówiliśmy się za 2 godziny przy wyjściu ze stacji Nassau. Miałem już w głowie plan wieczoru opracowany w najdrobniejszych szczegółach, co oczywiście nie wykluczało działań spontanicznych. Je także zdążyłem obmyślić. Skoro architektka wreszcie wychynęła ze swego pancerzyka, należało w tę ostatnią noc zupełnie ją z niego uwolnić. Skoro poluzowała swój gorset, trzeba go było z niej zsunąć do końca, a raczej sprawić, by zrobiła to sama. Jasne, że miałem na jej punkcie obsesję. Starałem się jednak nie tracić kontaktu z rzeczywistością. Nie wierzyłem, że kiedykolwiek będziemy razem. Moje ambicje były skromniejsze. Chciałem, żeby przynajmniej dopuściła do siebie myśl o tym, że jestem przy niej. Żebym z jakiegoś powodu pozostał dla niej ważny. A nawet jeśli składałem się dla niej z kartonu, silikonu czy innego badziewia, z którego lepi swoje makiety, marzyłem o tym, żeby przylepić jej się do rąk, wbić w palec. I żeby krew z tego palca nie została użyta w liście obrazkowym do nieznajomego. W porządku. Chciałem usłyszeć...
Zostań.
Ostatni wspólny wieczór miał być rewersem pierwszego. Zamiast wykwintnej restauracji na górnym Manhattanie, polski rycerz na Greenpointie, serwujący dania domowe tanio i smacznie. Zamiast psychodelicznego klubu z selekcją, spelunka z naczosami i możliwością tańczenia do Czesława Niemena, Beaty Kozidrak czy budki suflera. Zamiast poezji, wątróbka. Zamiast architektury konceptualnej, kaszanka i flaki. Przeciw jej nowojorskości, Nowy Targ, Łomża i Kartuzy. Tuż przed spotkaniem wpadłem do świetnie zaopatrzonego monopolu po 4 butelunie krupniku, tego prawdziwego miodowego z Lublina, w kanciastym szkle, który poznikał z krajowych półek, by, jak się okazuje, wieść słodki żywot na emigracji. Butelunie! Piszę nie tyle z czułości dla wszelkich alkoholi, ile ze względu na faktyczne rozmiary flaszek, które mieściły zaledwie po 100 ml krzepiącego płynu. 10 centylitrów po amerykańsku, czyli jeszcze mniej, a kształtem i barwą przypominały wieże kościoła mariackiego o wschodzie słońca. Megan była punktualna. O 7:00 stała przy wyjściu z tunelu metra w kremowym poncho zapinanym na duże pętelki, dopasowanych dżinsach i beżowych trampkach. Objąłem ją na powitanie i pocałowałem w czoło, subtelnie podzwaniając zawartością kieszeni. fiolki z gumisiokiem. Rozmieszczone miałem symetrycznie po dwie przy każdym biodrze. Ponieważ Greenpoint nie obfituje w podwórka i bramy, musiałem zaaranżować takie maleńkie podwórko między nami, z bramami po bokach i opcją oglądu ulicy przez murek z ramion w tym intymnym zakątku. Patrząc zdezorientowany Megan głęboko w oczy, otworzyłem butelunię, jedną z nich włożyłem mojej piękności w dłoń i stuknąwszy delikatnie denkiem o denko na zdrowie, wyjaśniłem. To takie polskie cukierki z likierem, bez polewy. Połknąłem pralinkę, Megan również, tylko że na dwa razy.
Przecież ja się tym upiję.
Skrzywiła się jak po setce octu. Nie smakuje ci?
Smakuje, ale...
Przyłożyła rękę do ust, przełknęła ślinę i wzięła głębszy oddech.
Nie spodziewałam się, że to tak parzy w gardło.
Dobre sobie, jakbym jej nie pamiętał z naszej pierwszej nocy, kiedy w snobiarskim kurdoł wlewała w siebie szota za szotem. Chodźmy, staroświeckim uniesieniem łokcia kazałem złapać się pod rękę. Pytałaś mnie o polską kuchnię. Dzisiaj jej doświadczysz. To dosłownie kilka kroków stąd.
Nie wiem, czy jestem już głodna.
Powiedziała przepraszającym tonem. Jesteś, jesteś, a jeśli nie, to będziesz. Performatywna funkcja wypowiedzi. Tak to się chyba nazywało. Restauracyjka prezentowała się przeuroczo. Nad wejściem wyrychtowany czerwonym gotykiem na czarnym tle szyld. Rycerz. Farba się na nim łuszczyła, co nadawało mu posmak średniowiecznej autentyczności. W oknach ciężkie karmazynowe zasłony jak na dworze królewskim, albo jak w burdelu. Przed drzwiami zaś srebrzący się światłami ulicy metalowy rycerz naturalnych rozmiarów. O miecz oparty, pusty w środku i melancholijny niczym bramkarz o przydługim stażu. Wewnątrz już bardziej współcześnie. Żadnych kandelabrów, sztandarów, poroży czy herbarzy. Na ścianach wprawdzie kinkiety, ale proste. Z żarówkami energooszczędnymi. Władcy koronowani, poza Mieszkiem pierwszym, który, jak wiadomo, i tak był najfajniejszy, a mając numer jeden, nikomu nie musiał niczego udowadniać koroną ani inną biżuterią. Spoglądali posępnie ze ścian, nie przytłaczali jednak swym majestatem, jak chyba nikt, kto zagląda drugiemu w talerz. Na stołach chusteczki czerwone i białe. W trakcie rozmów o sytuacji w kraju bardzo przydatne.
Tadeusz Dąbrowski.
Bezbronna kreska.
Czytają
Julia Wyszeńska
i Dawid Ogrodnik.
Książkę wydało Biuro Literackie.
Muzyka Piotr Pawlak oraz gościnnie Nina Nu, Michał Zygmunt i Paweł Gablik. Barbara Marcinik, polecam od poniedziałku do czwartku, około 20:50.
Tylko dla dorosłych.